kończy się rok, a jeżeli ta pora w kalendarzu się objawia, to nam się wtedy zawsze dziesiąta muza objawia. Dlaczego? Bo przecież 28 grudnia, koniec roku, to jest dzień, który uważa się za ten, którym narodziło się kino. Czy to prawda? To pytanie kierujemy do pani Marii Malatyńskiej, która jest, no trzeba powiedzieć, jedną z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o polską, krakowską krytykę filmową. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Oczywiście, że jest to prawda, ale wie pan, to było tak dawno, że bardzo często tutaj prawda miesza się z anegdotą i z jakąś legendą i tak dalej, więc oczywiście jest to prawda, oczywiście było to 28 grudnia, ale już jak się na przykład mówi, że zjawił się przy braciach Lumière, zjawił się Georges Méliès i powiedział, ach, sprzedajcie mi to, to jest wspaniały wynalazek, a oni powiedzieli, młody człowieku, ma pan szczęście, że to nie jest na sprzedaż, bo gdyby pan kupił, to by pan stracił cały majątek. Więc to już jest anegdota i to już nie wiadomo, czy jest to prawda, ale coś w tym jest. W każdym razie 28 grudnia na pewno odbyła się pierwsza publiczna i płatna. Płatna. To jest bardzo ważne, ponieważ u podstaw kina leżała forsa. I leży do dzisiaj.
I leży do dzisiaj. Jak to w pewnym filmie było, forsa wprawia świat w ruch.
No tak, tak, oczywiście, wiadomo, wiadomo.
Wiadomo oczywiście, o jaki film chodzi. Wszyscy ten film wspominają i niektórzy mówią, już nie ma takich filmów.
No nie ma takich filmów, nie ma takich piosenek, nie ma takich cudownych pań, które śpiewają. I panów zresztą tak samo, więc to już przeszło bardzo daleko. No ale jest to wspaniały film, wspaniałe spojrzenie, no nie tylko na forsę, ale w ogóle na kinematografię właściwie. Przecież rzecz zrealizowana nie tak stosunkowo dawno, no 50 lat temu, ale przecież dotyczyła roku 26, prawda, więc pokazywała zupełnie inną rzeczywistość polityczną i teoretycznie rzecz biorąc chodziło o tę rzeczywistość polityczną. Niemniej jednak to, co było wartością i co pozostało, to jest przede wszystkim cudowne piosenki.
Cudowne piosenki, cudowni aktorzy, śpiewający aktorzy. Liza Minnelli to miała chyba we krwi po swojej też
no,
cudownej mamie.
Tak, po swojej mamie. No, ale wie pan, jest dużo śpiewających aktorów. Przez długi czas byłam zaangażowana w szkole teatralnej w Krakowie i muszę powiedzieć, że wspaniale postawiony jest śpiew i oni są wspaniale śpiewającymi aktorami. No więc kiedyś tam może przyjdzie taki moment, że będą mogli nagle trysnąć talentem również i śpiewaczym.
To prawda, że no, w polskim kinie jakoś nie mieliśmy nie wiem jak to nazwać, dobrych tradycji musicalowych, prawda?
No tak, tak, nie mieliśmy, to jest prawda. Nie mieliśmy, jeżeli to występowały jakieś piosenkarki i piosenki jednorazowe jakieś takie, ale specjalnie tego nie było rzeczywiście.
Przypomina mi się na przykład to lata 60., drugiej połowie, szczególnie chyba były u nas takie próby, chociażby Małżeństwo z rozsądku, to Bareja. No. I film ma dużo uroku, natomiast wstawki śpiewane wyglądają dosyć sztucznie dzisiaj. A w kabarecie, o którym mówiliśmy, stanowią integralną część.
Tak. Ale to jest co innego, ponieważ on miał wtedy kabaret, miał tam, jak wiadomo, wartość immanentną, bo był kabaret jako taki, miał swój program i tak dalej, a równocześnie stał się tak samo i metaforą rzeczywistości, więc jakby był w podwójnej roli. Natomiast my rzeczywiście czegoś takiego nie mamy, nie mamy może aż takiej tradycji, chociaż mieliśmy na przykład lata 20, lata 30.
To Janusz Rzeszewski z kolei.
No więc właśnie. Więc
no był to jeszcze Halusz Pizbrutka z tej
trochę
z tej
tego
samej.
Było, tak, tak, tak. Trochę tego było. Ale ja proponuję, wie pan, żebyśmy jednak przez chwileczkę zatrzymali się nad tym naszym jubileuszem. Myśmy tu wprawdzie już kiedyś mówili o pierwszych projekcjach w Krakowie.
Tak.
Czyli tam rok później.
W Teatrze Miejskim w Krakowie.
No więc właśnie. Ale wie pan, ja sobie tak pomyślałam, że od samego początku istnienia kina występują jakby takie dwie drogi, które są strasznie ważne dla kina. Z jednej strony jest to droga rejestracji rzeczywistości, a z drugiej strony to jest droga pokazania trików filmowych i rozmaitej fantazji filmowej. To, co doprowadziło nas do tej głębokiej wiary, że w kinie wszystko jest możliwe, czyli nie ma rzeczy niemożliwych, że cuda kina się zdarzają i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wszystko, co było i w historii kina, i w teorii kina. Był taki historyk kina francuskiego, który się nazywał Georges Sadoul, i on napisał wręcz taką książkę Cuda kina. I tam były o różnych takich rzeczach. Oczywiście pierwszy ten człowiek, który zwrócił uwagę na cuda kina, to było oczywiście Georges Méliès, czyli właśnie to, co powiedziałam powyżej w jakiejś samej anegdocie, że chciał odkupić wynalazek braci Lumière, ale wie pan, coś przeciwnego było z tym właściwie Georgesem Méliès, bo on przyszedł z cyrku. W przeciwieństwie na przykład do braci Lumière, którzy byli fotografami, już tam abstrahuję od tego, że byli właścicielami fabryki i mieli w związku z tym pieniądze i mogli eksperymentować, ale on miał cyrk. I cyrk pokazywał mu, że są różne możliwości fajnej reakcji właśnie takiej w dziedzinie troszkę fantastyki. I próbował to przenieść właśnie do kina i to mu się bardzo dobrze udało. To, co zawsze wszyscy mówią, że największe jego osiągnięcie to była ta podróż na Księżyc z roku 1902.
Ale czyli 120-lecie mieliśmy w tym roku.
No mieliśmy. Ach, wszystko się panu kojarzy na jakieś jubileusze.
Warto podkreślać, bo to są akurat istotne sprawy, ale tak sobie pomyślałem, że to są też czasy, bo przypomnijmy, 28 grudnia 1895 roku pierwszy płatny pokaz filmów braci Lumière w Paryżu. Uważamy właśnie za datę narodzin kina.
Tak, tak.
I w tym samym czasie powstało też radio. Oczywiście to też były spory, czy to Marconi, czy Tesla. Oczywiście potem przyznano ten patent, ale to już po śmierci wielkiemu słowiańskiemu wynalazcy, czyli Nikoli Tesli. Ale na początku radia było tak, że nikt się nie spodziewał, że radio może przybrać taką formę. To był wynalazek, który miał wspomóc komunikację między innymi na statkach, ale też potem i także lotniczą. Natomiast nagle ktoś w Stanach Zjednoczonych wpadł na pomysł, to już w XX wieku, że dzięki temu wynalazkowi, jakim jest radio, można transmitować na przykład operę z Metropolitan, albo na przykład robić program rozrywkowy, nadawać muzykę. I tak samo chyba było z kinem, że ten właśnie Georges Méliès uatrakcyjnił, ucudownił ten wynalazek.
Wzbogacił obraz. Wiadomo, że wszystkie te skecze iluzjonistyczne, które on robił w cyrku, to one znalazły nagle swoje miejsce także i na ekranie. I te różne baśnie filmowe, to wszystko. Nawet są tacy, którzy podzielili ten cały jego dorobek na ściśle określone rejony. I tam właśnie były te iluzje, były fantazje jakieś. Była nawet epika historyczna. To jest przedziwna rzecz, ale on rzeczywiście coś takiego zrobił. I wie pan tylko, że zawsze jak się o nim mówi, to tak jest przykro trochę, ponieważ on tak naprawdę to włożył w to ogromnie dużo pracy i rzeczywiście było to niezwykłe, te różne multiplikacje obrazowe. Pamięta pan, jest nawet chyba w sieci taki filmik, gdzie on pokazuje całą orkiestrę przez samą multiplikację obrazów fotograficznego, prawda? I rzeczywiście wychodzą z tego fajne, zabawne rzeczy, ale te jego iluzje i te jego żarty zaczęły się coraz mniej podobać. I nagle on w roku 1930 został oddany do przytułku, zbankrutował, wyrzucił wszystkie swoje filmy, spalił je i wyrzucił do sekwany i naprawdę zrobił ich ponad 500. Oczywiście, że były to malutkie filmiki, kilkuminutowe, no ale jednak gigantyczny dorobek i wielka fantazja i wielka umiejętność znajdowania jakiegoś obrazu, który nie był dokumentem. I wie pan, tak tak się zastanawiałam na samym początku, czy to znaczy, że w samym języku kina zwyciężył po prostu dokument, fotografia. Jest to bardzo możliwe. Teraz jak mówimy, że na przykład wiek XX był wiekiem filmu, nadal wchodzimy w XXI wiek, który nadal jest wiekiem filmu i tak dalej, już właściwie w tej chwili traktujemy to jako zwyczajną, normalną rzecz, to my możemy na własne oczy zobaczyć, jak wyglądał wiek XX. Możemy zobaczyć, jak wyglądały lata XX, jak ludzie byli ubrani, jak się poruszali. Możemy to wszystko zobaczyć. Jak chcemy odtworzyć jakąś adaptację, zrobić literacką, filmową, na przykład z wieku XVIII czy XIX, to musimy wymyśleć wszystko, prawda? Scenografów, kostiumografów zaangażować i tak dalej. A tutaj wszystko mamy. I to jest może, to jest ważne, to, że powstała taka sztuka, która nam towarzyszy. I może to jest najważniejsze, nie iluzje i obrazki, chociaż przecież jest mnóstwo takich reżyserów, którzy są znani z tego, że robią iluzje i obrazki. Dzisiaj wchodzi na ekran, w chwili, gdy rozmawiamy, wchodzi najnowszy film Spielberga. I oczywiście, że tam nie ma specjalnych iluzji, ponieważ on wraca do swojego dzieciństwa i opowiada, jak to wyglądała na samym początku jego fascynacja kinem, jak to się narodziło i dlaczego się narodziło. Ale przecież Spielberg to jest wielki iluzjonista.
To prawda.
I jak się, nie wiem, sięgnie do tej, tego jego całego okresu takiego fantastycznego, takiego baśniowego, takiego jak Szczęki, jak E.T., jak Bliskie spotkania trzeciego stopnia, jak Ogrody Jurajskie, jak po prostu tyle tego wszystkiego powstało. Wojna Światów też powstała, czyli coś takiego, co powstało u Georgesa Méliès'a tak samo. To widać, że jednak on wspaniale potrafi korzystać z tej bajki i z różnych trików obrazowych i wspaniale to unowocześnił, wspaniale to wzmocnił i pokazał, że jest tak samo iluzjonistą ekranu.
A tak przy okazji, jeżeli mówimy o ekranie, ja sobie przypominam czasem, bo dziś mamy taką możliwość, na przykład niektóre odcinki serialu Columbo, jaki to był znakomity serial i to w ogóle młody Spielberg był jednym z reżyserów, którzy pracowali przy pierwszych odcinkach.
Tak, tak. On tam nawet w tym filmie dzisiejszym, tym właśnie, który wchodzi na ekran, czyli Fabelmanowie. Tak. A to jest, wie pan, to jest ciekawe, bo w języku żydowskim fabel znaczy bajka. Czyli to nie byli tylko ludzie, na przykład Fabelman to jest bajkopisarz, ale również człowiek z bajki.
Tak.
Prawda? Czyli on zrobił, właściwie sięgnął sobie do własnego życiorysu i zrobił z tego bajkę. I on tam właśnie, gdy przychodzi do Forda, wielkiego Johna Forda, to właśnie mówi, że może robić wszystko. Wszystko. Być asystentem asystenta, asystenta, asystenta.
No tak.
No tak. No więc był również i przy pierwszych odcinkach Columbo i w różnych innych miejscach też zaczynał różnie. Ale to jest wspaniałe. Wie pan, ja tak dzisiaj oglądałam ten film i pomyślałam sobie, że jednak rzeczą wspaniałą jest, jeśli można, jeśli się udaje wyrazić taką cudowną miłość do kina i jeśli ona jest taka żywiołowa, jeśli ona właściwie wypływa z samego organizmu. Przecież on nie ma żadnego wykształcenia filmowego, on jest amatorem. On jest amatorem.
Ale tak przy okazji, piękne słowo fabel, ale to przecież też łacińskie fabula, czyli bajka.
Tak.
To i też słowo fabuła.
Też podobne do fabuły.
A przy okazji cały czas gdzieś tam mi to radio jednak kołacze, bo mówiła pani, oczywiście pojawiło się hasło Wojna Światów. To oczywiście trochę legendą jest to, co stało się z tym słuchowiskiem Wellsa, według Wellsa. Tak. Wells tak. by Wells, można powiedzieć. Bo to oczywiście trochę taka miejska legenda, ale rzeczywiście to było niezwykłe wydarzenie. Pięknie to pokazuje w jednym z najpiękniejszych swoich filmów Woody Allen. On się nazywał w oryginale ten film Radio Days. U nas był znany jako Złote Lata Radia. I to moment, w którym radio się zepsuło i było smutno w domu, tak? Bo nie było transmisji koncertu, nie było ten... I tam jest scena z ciocią, tak? Która była na rendezvous z panem, mieli samochodzie radio, byli poza miastem i on usłyszał tego Wellsa, przestraszył się, nazwał Marsjan i zostawił ciotkę samą, odjeżdżając.
Ale wie pan, to jest wspaniałą rzeczą, że są współcześni reżyserzy, którzy potrafią objawić miłość do kina, do tego pierwszego kina, do różnych takich
w ogóle rzeczy. Do opowieści, tak? Do tej fabuły, do tak, tej fabuli, czyli baśni.
Która potrafi człowieka tak zmobilizować, że nagle wszystko w nim gra, i wyobraźnia, i język, i wszystko jest podporządkowane fabule. Więc oczywiście to jest wspaniałe. Dlatego to jest piękne, jak Spielberg to potrafi robić. U nas też jest taki reżyser, który bardzo ochoczo sięga do różnych cudowności. Nazywa się Julek Machulski.
Tak.
Prawda? To też ostatecznie jego Seksmisja. To jest piękna rzecz, sztuczna całkowicie od początku do końca, ale jakże radosna.
Ale też niezwykła pod względem tego
pomysłu,
bo przecież tak, to jest film, który no teraz będzie 40-lecie powstania, bo on w 83 roku
był. Znowu z tym jubileuszem.
Ale
się panu
ale
kojarzy.
Był to rok 83, tak? To były jeszcze czasy stanu wojennego, pamiętajmy o tym. System kartkowy. Tak. I film, który stał się kultowy, bo ja znam ludzi młodych ze Związku Sowieckiego jeszcze podówczas, którzy pytali, a ty Robert, ty znajesz Nowej Amazonki? Bo to takim tytułem był grany w Związku Sowieckim film Seksmisja Nowej Amazonki. Oni go traktowali jako film lepszy niż te amerykańskie filmy, bo on pokazywał jednak pewne rzeczy polityczne. Był pewną alegorią, ale jednocześnie był bardzo erotyczny, co w Związku Radzieckim.
Tak, oczywiście.
Był to bardzo pruderyjny system.
No tak, oczywiście, ale miał jedną złotą myśl, która musiała się Rosjanom podobać. To znaczy, chodźmy na wschód, bo tam
musi być jakaś cywilizacja.
Więc oczywiście, że tak.
Ale te ingerencje cenzury, tak?
Tak.
Bo powiedzmy jeszcze jedną rzecz, bo ten film był najpierw pokazywany na konfrontacjach, a potem był dystrybuowany w kinach, gdzie były już pewne cięcia cenzorskie. Niektórzy pamiętający oryginalną wersję, wymyślali też, bo to trochę też były wymyślane historie, co tam mogło być w tym momencie, w którym mamy cięcie pewnego rodzaju na ekranie.
Dla tych ludzi, którzy żyli w tamtym okresie i którzy na przykład pracowali w prasie, w propagandzie albo gdzieś tam, to była cudowna w ogóle umiejętność znajdowania podtekstów, rozumienia, co tam mogło być, a co było. Ale wie pan, tu też jest jakaś inna rzecz dodatkowa w wypadku Seksmisji. Zwrócił pan uwagę, że to jest okres stanu wojennego. Wie pan, bardzo dziwnie reagowali filmowcy. Przecież tak naprawdę jak wybuchł stan wojenny, to pierwsze zostały zaaresztowane kamery filmowe. Mhm. I kamery filmowe zamknięte, w ogóle niemożliwość żadna, żeby realizować cokolwiek. I w tym wszystkim, kiedy filmowcy cierpieli, Machulski zrobił Seksmisję. Czyli jest coś takiego po prostu, że on od samego początku przejawiał trochę inny stosunek do wszystkiego, co się dzieje. No, przecież jego déjà vu, jego cudowne takie filmy.
Ale a propos Seksmisji, bo to jest tak, film, którym on nadrabiał pomysłowością. Tam chyba są piękne te sekwencje podziemne, kręcone zresztą w Wieliczce.
Tak, w Wieliczce.
Gdzie też takie wczesne wersje gier komputerowych pojawiają się w momentach, w którym bohaterowie przemieszczają się tajemniczymi pojazdami. Aha. Natomiast tam bardzo ciekawie też kontrastuje z tym wszystkim muzyka, bo ta muzyka nawiązuje raczej do czasów filmu właśnie, który pani wspomniała, czyli Déjà Vu, czyli lata 20, lata 30, swing, prawda? Tam się pojawia grupa anarchizujących kobiet, które gdzieś tam w podziemiu się bawią, grają na puzonach, saksofonach. Po prostu przenosimy się do Nowego Orleanu lat 20, 30, prawda?
Ale widzi pan, jak to sprytnie jest zrobione, prawda? Jak to znaczy, jeżeli zostanę zaatakowany przez cenzurę, to zawsze mam jakąś możliwość wyjścia.
Zresztą to muzyka Henryka Kuźniaka, który też... i Wabank, to są te klimaty Wabank takie...
Cudowne, zresztą tak, dostał niedawno nagrodę w ogóle za całokształt Henryk Kuźniak. I rzeczywiście są niezapomniane.
Ale to przy okazji odnosi nas do jeszcze innej kwestii, bo mówimy czasem Silent Movie, zresztą taki film cudowny Mela Brooksa. Mówimy czasem nieme kino, ale przecież kino nigdy nie było nieme. Od początku ono było związane także z dźwiękiem. O tym zapominamy, prawda? Mówiąc o niemym kinie.
Tak. O muzyce, która była grana na żywo i tak dalej. Oczywiście, że tak. Więc wie pan, To po prostu, to tylko pokazuje o tym, że kino musiało być podobne do rzeczywistości. Jeżeli w sensie technicznym nie dało sobie rady, żeby wprowadzić dźwięk na ekran i żeby było mówione, no przynajmniej do czasu śpiewaka jazz bandu, więc można było robić to swoim sposobem, czyli właśnie grać na żywo, czyli właśnie komentować, jakby dźwiękiem komentować po prostu akcję.
Wielu muzyków zresztą dzięki temu dorabiało sobie, będąc taperami, wymyślając, improwizując, ale też mając schemat muzyki do danego filmu.
No, oczywiście, ale wie pan, przecież byli tacy wspaniali twórcy, którzy bardzo długo bronili niemego kina, prawda? Przecież Chaplin nawet jest tutaj najwspanialszym przykładem, kiedy on nawet już w ogóle już było kino dźwiękowe, on jeszcze tkwił w filmie niemym. Oczywiście robił wtedy takie różne dowcipy, jak na przykład Titina. Ach. Pięknie grana, śpiewana.
Zresztą Ludwik Sempoliński u nas, świetnie odgrywał Titina i podobno właśnie był na liście, musiał się chować przed Hitlerowcami, bo oni mieli go na liście właśnie przez to, że nawiązywał między innymi do słynnego filmu Dyktator, tak?
No tak, no jak był ucharakteryzowany na Chaplina, to musiał być na liście i musiał uciekać.
Czyli to jest ważne, jak właśnie dziesiąta muza też była ważna, no to też dla propagandy, bo przecież... Tak. Trzecia Rzesza już upadała, a Goebbels doprowadzał do premier słynnych filmów, między innymi Kolberg, czyli Kołobrzeg, wielka produkcja, która chyba miała premierę w 1945 roku.
Tak, ale wie pan, w ogóle no, tutaj nie mówimy oczywiście o niemieckim kinie, to jest zupełnie osobny rozdział i to jest bardzo bogaty rozdział, ponieważ on był poddany bardzo oczywiście propagandzie, ale równocześnie powstawały pewne rzeczy, które były jakby na przekór propagandzie. Oczywiście one nie mogły powstawać w łonie samej oficjalnej kinematografii niemieckiej, ale przecież nawet taka gwiazda jak Marlena Dietrich, która potrafiła tak umknąć spod tego wszystkiego, prawda? Kiedyś też warto by się zastanowić nad takimi dwiema kobietami. One były równolatkami, one były, można powiedzieć, podobnie wykształcone, one były o podobnych umiejętnościach aktorskich i piosenkarskich tak samo. To znaczy Leni Riefenstahl i Marlena Dietrich. Ale to już jest temat kompletnie osobny i kompletnie inny. No, ale wie pan, jak to jest.
No tak, ale tak przy okazji w tym tygodniu mieliśmy 121. urodziny Marleny Dietrich, ale nieokrągłe. I przypomina mi się to, co napisał kiedyś o niej Hemingway, gdyby nie miała nic prócz głosu, i tak by złamała ci serce. Ten głos był rzeczywiście niezwykły.
No właśnie, właśnie.
I to, jak ona śpiewała Lili Marleny dla żołnierzy alianckich.
Jednego i drugiego frontu.
Tak, tak, tak.
Jednego i drugiego frontu. To było coś niesamowitego właściwie. Tak. No jej się bardzo, można powiedzieć, bardzo była świadoma od samego początku i bardzo się jej to udało w sensie artystycznym. Oczywiście w życiu jakimś prywatnym poniosła tam jakąś jedną czy drugą klęskę, kiedy ją nie wpuścili, potem już po wojnie nie wpuścili ją do Niemiec, kiedy uważali ją za zdrajczynię, wtedy kiedy nie mogła jechać nawet na pogrzeb własnej matki i tak dalej, i tak dalej. Ale to już jest sprawa
jakby. Ale tak przy okazji przypomniało mi się opowieść o tym, jak ona w latach 60. odwiedziła Polskę. To było wielkie wydarzenie, no bo jednak gwiazdy z tak zwanego Zachodu rzadko do nas wtedy przyjeżdżały i te koncerty w Polsce, gdzie towarzyszył jej pewien muzyk, który chwilę potem stał się jednym z najważniejszych twórców muzyki także filmowej, czyli Bert Bacharach, który chwilę później już miał wielki przebój Raindrop Keep Falling on My Head. Ale też wtedy zaśpiewała piosenkę Czesława Niemena
o mamie. Tak, tak. No taki był zwyczaj, że zawsze jak się odwiedzało jakiś kraj, to się śpiewało jedną piosenkę właśnie i wybierało się. Śpiewało się piosenkę danego kraju i ona wybrała wspaniale.
Wspaniale, bo ta piosenka do niej pasowała idealnie. Zresztą są takie utwory, które stworzył ktoś inny, ale kojarzą się na przykład właśnie, gdzie są kwiaty z tamtych lat. Kojarzymy właśnie z Marleną Dietrich, u nas ze Sławą Przybylską także, prawda? Niektórzy wręcz za polską pieśń to uważają. a to Woody Guthrie i Stany Zjednoczone. No właśnie, dziesiąta muza, tak czasem używamy tego określenia, chociaż ono chyba już dzisiaj jest coraz mniej czytelne, bo ja na przykład miałem jakiś czas temu spotkanie z pewną dosyć młodą damą, która chciała prowadzić programy związane z filmami w radiu i jak zobaczyła napis dziesiąta muza rzymski, zapytała się, dlaczego to się nazywa X muza.
No tak. No,
i Rzykowski ale... chyba no tak. by za nie mówił z wrażenia.
No tak, ale też jej chyba nic nie powiedziało nazwisko i Rzykowski.
Myślę, że nie, ale tak swoją drogą to taka trochę pałuba.
Tak, ale wie pan, to jest sprawa głębsza niestety. To jest sprawa głębsza. Dlatego bardzo często na przykład w radio, często jest w radio, że nagle się zjawia na przykład takie zdanie. Jeśli ktoś z Państwa żył w tym czasie, to wie, o co chodzi.
Czy to jest tak, ja nie do końca to rozumiem, bo czasy są zawsze różne i to mi przypomina z kolei wypowiedź pewnej osoby w teleturnieju na pytanie związane z piosenką The Beatles. Ta osoba powiedziała, że ona nie żyła w tamtych czasach, więc nie zna odpowiedzi, ale też nie żyła w czasach Bacha, prawda, Chopina, można jej pytać, no pewnie nie słucha tej muzyki, czyli...
Wie pan, no nie można ograniczać wiedzy oczywiście wyłącznie do własnego pokolenia, więc to jest inna sprawa. Tylko, że ponieważ teraz tak się stało, że jesteśmy coraz bardziej niedouczeni, bardzo wiele spraw umyka. Także muszę powiedzieć, że to się zdarza niestety.
To przypomina mi taki polski film dosyć smutny z Jerzym Szturem, którym jego córka, córka bohatera, którego kroi Jerzy Sztur, mówi, a co ty możesz powiedzieć, czego ja nie znajdę w internecie, prawda? To jest trochę taka postawa.
Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Więc ja pamiętam takiego zasłużonego aktora, który powiedział tak, że młodzi nie mają teraz komórek w głowie, tylko mają komórkę w kieszeni.
No ale to nie tylko młodzi, bo wystarczy przejechać się tramwajem lub autobusem i zobaczyć, jak wszyscy są wpatrzeni w te komórki. To są wszystkie pokolenia. Jesteśmy, a poza tym wszyscy staramy się być jak najdłużej młodzi. To trochę ironicznie mówię, ale prawda jest taka, że jeżeli chodzi o miłość do kina, to przejawiają ją różne pokolenia. I oczywiście nie wszyscy tak skrajnie podchodzą, jak ta bohaterka teleturnieju, która nie żyła w czasach The Beatles, więc nie może znać piosenek zespołu The Beatles. Zruszyłem się też pewien film, który przed laty był w kinach i on gdzieś zniknął. To był bardzo dobry film. Bohaterem był człowiek, który obudził się nagle w takiej rzeczywistości, w której nikt nie pamiętał o Beatlesach i on nagle zaczął śpiewać piosenki Beatlesów i odniósł wielki sukces. Zresztą film nazywał się Yesterday. I tak sobie myślałem, że w ogóle w opowieści...
Co jakiś czas warto się obudzić.
Obudzić, tak.
I nagle wystąpić z jakimś starym przebojem i zacząć
przykład,
od nowa.
Tak. No właściwie to jest to, że wszystko już było, tak? Że wszystko już jest zapisane gdzieś tam w egipskich piramidach, więc kino to też jest trochę taka pomysł na wyciąganie coraz innych królików z tego cylindra, z szapoklaka. Czasem jest tak, że to chyba w filmie, który nazywał się Iluzja, bo jedna z bohaterek zamiast królika z cylindra wyciągnęła cylinder z królika. To też trochę jest dzisiaj w kinie tak, żeby wymyślić ten sposób na to, żeby zaskoczyć widza jeszcze czymś, czego on nie widział.
Wie pan, kino robi co może, jak wiadomo, ale taki powrót właśnie do różnych takich pomysłów znacznie wcześniejszych, czyli odświeżanie już istniejących historii, to jest jakiś pomysł. To jest jakiś pomysł. Bo wie pan, jak w latach już, nie wiem, których to już było, chyba już w jakimś 2011 roku powstał taki film, który się nazywał Hugo i jego wynalazek.
Tak.
Pamięta pan?
11 nominacji do Oscara.
No więc właśnie. I teraz na jakiej zasadzie? On przecież wracał do tego rodzaju iluzji właśnie Georgesa Méliès'a i właśnie...
No właśnie był hołdem dla Georgesa Méliès'a, tak?
Tak. Czyli jak następuje powrót jakiś, pamiętam, że Méliès'a to Kinsley grał chyba.
Tak, ale w ogóle to był niezwykły film, bo ja go pierwszy raz nie oglądałem go w kinie, tylko oglądałem go na małym ekranie. Chociaż dziś nasze ekrany domowe są czasem większe od niektórych dawnych małych kin, o których pisał Gałczyński. Nie znałem dokładnie fabuły i bardzo byłem zaskoczony w pewnym momencie, gdy pojawia się Méliès, bo na początku ten film wydaje się opowieścią o bezdomnym chłopcu, tak, mieszkającym na dworcu. Tak. Zresztą cudownie jest ten...
Hugo jest jakby kim innym,
tak,
prawda?
Tak.
Kim innym.
I udało się tutaj wielkiemu reżyserowi nas zaskoczyć. Zresztą to jest piękne odniesienie do takiej steampunkowych realiów, które w pewnym momencie stały się bardzo modne, nie tylko w kinie, ale w komiksie. Znaczy, to jest też taki moment na przełomie XX i XXI wieku, kiedy komiks bardzo głęboko wszedł do dziesiątej muzy. I właśnie taki klimat, taki steampunkowy, pokazywanie tych czasów przełomu XIX-XX wieku w taki specyficzny sposób. Zresztą trochę Amelia też dołożyła, jeżeli o te filtry.
Tak, wszystkie te filmy, które wracają, ale wie pan, tutaj można powiedzieć, no, reżyserem tego filmu był Selznick, no to jest wielkie nazwisko.
Ale Martin Scorsese za tym filmem też stał.
To właśnie, to jest po prostu ktoś, kto
chłopcy z dobrej ferajny, filmowej.
No, właśnie, więc po prostu wiedział, co robi, no. Wiedział, do czego wraca, wiedział, co odtwarza. Ale faktem jest, że takie odtworzenie po latach różnych takich wrażeń, które teoretycznie rzecz biorąc, kiedyś tam skończyły się, przeszły, już nikt ich nie pamięta i nagle się odtwarza i nagle wydaje się, że jest coś zupełnie nowego. I w ogóle to najstarsze kino jest bardzo dobre do tego, żeby wspominać, bo pan tutaj wspomniał na przykład Woody Allena, który chętnie wraca do jakichś różnych starych rzeczy, prawda?
To prawda, on potrafił w niesamowity sposób też zacierać pewne gatunkowe ramy, w których zamykał film. Ja pamiętam 84 rok to chyba był, Zelig, tu niedaleko w kinie, który już nie istnieje, czyli w kinie Wolność. I widziałem osoby, które myślały, że Zelig to jest film dokumentalny. Tak, no był właśnie, genialnie, tak. To trzeba obejrzeć.
Znakomicie było zrobione. I
bez komputerów, prawda?
Bez komputerów, właśnie. Ale wie pan, to on miał taki sposób, że on potrafi właśnie wracać do przeszłości i jakby cały wchodzi w tę przeszłość, a ponieważ nie jest człowiekiem najmłodszym, więc wszyscy myślą, że on to wszystko przeżył. Wie.
Zwłaszcza, że ten jego pierwszy film też zrobiony w takiej formie udawanego dokumentu też właściwie jest taką udawaną biografią, tak, prawda? Bierz forsę i w nogi, on się bodajże nazywał.
Tak się nazywał.
Tam ci rodzice, którzy opowiadali o nim, oczywiście tak się go wstydzili, że musieli w maskach występować. Tam zresztą była cudowna scena, w której Woody Allen jako ten bohater nieszczęsny tak naprawdę starał się być dobrym człowiekiem, ale zawsze mu nie wychodziło. I między innymi był wiolonczelistą, który musiał grać w orkiestrze marszowej, więc jako wiolonczelista nie mógł w ogóle zagrać solówki, no bo orkiestra maszerowała, dęciaki grały, a on nie mógł zagrać na tej biednej, albo on biedny na tej biednej wiolonczeli.
No tak. Zbyt dużej dla niego, drobniutkiego i tak dalej. Ale wie pan, on bardzo lubił zacierać w ogóle wszelkie granice. Przecież taki jego cudowny film, najpiękniejszy, który ja kocham miłością głęboką, to znaczy O północy w Paryżu. Ach. No to jest już zatarcie wszystkiego.
A to już całkiem nowy film, bo to już XXI wiek, tak?
To jest bardzo dobry film.
Tak,
i co więcej,
i bardzo amerykański, jednocześnie i bardzo europejski.
I bardzo europejski. I tak pięknie właściwie zaciera różnicę między rzeczywistością a literaturą.
To prawda.
Bardziej chodzi o literaturę niż o film, ale jakżeż to jest zrobione, jaki to jest majstersztyk.
Tak.
Także właściwie Woody Allen jest chyba, można powiedzieć, że najwspanialszym kontynuatorem Méliès'a, jeżeli w ogóle można w ten sposób
Bez specjalnych efektów specjalnych, ale z znakomitymi pomysłami, to tak. Tak, żeby się spotkać ze Scottem Fitzgeraldem albo z Hemingwayem w Paryżu w tamtych czasach.
Tak. Jakież to byłoby wspaniałe. I co się tam nagle dzieje? Nagle Amerykanin jest urobiony tak dalece na tę rzeczywistość, głębokość kultury, że rezygnuje w ogóle ze wszystkiego i zostaje właściwie w Paryżu.
No, ale to jest Manhattan, prawda? Manhattan jest tak europejski, bo to też z kolei znak, genialny film.
Tak.
Ale to chodzi też o to miejsce. Manhattan, z którego wywodzi się Woody Allen, jest esencją Europy. Europy, która miała taką historię, jak miała i po prostu wielu obywateli musiało wyemigrować. I dzięki temu Ameryka stała się też Mekką filmową.
Tak.
I
Ale wie pan, o czym, tak zawsze, być. O czym zawsze marzył Woody Allen? Przecież on zawsze o tym jawnie mówił, że on marzy, żeby zostać europejskim reżyserem filmowym, a najlepiej, żeby zostać Bergmanem.
To prawda.
No właśnie.
Ale to oczywiście należy też wziąć nawias. Woody Allen...
No zrobił kilka takich filmów, które właściwie były prawie że wzorowaniem z Bergmana.
To prawda. Najbardziej, najsmutniejszy jego film to jest film, który jest trochę... którego akcja się dzieje w Rosji zresztą, prawda? Tak, bardzo bergmanowski film. Miłość i śmierć?
Miłość i śmierć?
Wojna i... Tak? Już nie pamiętam, jaki jest polski tytuł tego filmu.
Nie. Chyba inaczej się trochę nazywał, ale nie pamiętam tej.
No, ale...
Tak, ale wiemy, o który chodzi.
Tak.
Wiemy, o który chodzi, tak.
No i przy okazji też filmy o dużej mocy politycznej, czyli Bananas na przykład.
Tak.
Ale to nie jest opowieść o samym Woody Allenie, to jest opowieść o tym, że chyba kino wciąż jest tym wehikułem magicznym, wciąż jest tym zabawką dla dużych i małych dzieci i wciąż... mamy wrażenie, że to 127 lat to nie jest tak dużo, prawda?
Tak. No wie pan, on zawsze przejawiał miłość do kina. W związku z tym co jakiś czas robi film, który jest ewidentnie przykładem właśnie miłości do kina, w którym może się zdarzyć wszystko. Te wszystkie jego filmy europejskie. Słyszał pan o tym, że chcieli go nasi ojcowie miasta sprowadzić do Krakowa, żeby zrobił film o Krakowie.
Tak.
Ale się okazało, że jest tak bardzo drogi, że byłoby to niemożliwe. No, ja ze swojej strony chciałam sprowadzić tutaj Wima Wendersa i nawet udało mi się go sprowadzić do Krakowa. Był tu raz w Krakowie, ale zdaje się, że Kraków go nie zachwycił tak, jak sądziłam, że zachwyci.
A może byłoby Niebo nad Krakowem. Kolejny film... w którym mógłby na przykład Nick Cave się objawić. Peter Falk już niestety nie żyje. A scenarzystą tych, mówimy o Niebie nad Berlinem, był przecież pan Peter, który dostał 3 lata temu Nagrodę Nobla Literacką zresztą.
No tak.
A chyba moim zdaniem jego najlepszym dziełem był właśnie scenariusz do filmu Wima Wendersa, w którym się objawił jeden z moich ulubionych z kolei muzyków, czyli Nick Cave z Australii. A tak swoją drogą, niedawno mieliśmy taką rocznicę też premiery, to na początku XX wieku, pierwszego długometrażowego filmu fabularnego, który powstał podobno w Australii, chociaż Australia była dosyć długo chyba zacofanym krajem, jeżeli chodzi o film, i to Polacy zakładali Akademię Filmową w Australii, ale to już w XX wieku i drugiej połowie. No. Czyli nasi są wszędzie.
Nasi są wszędzie. Przede wszystkim można powiedzieć, że nasi stworzyli Hollywood.
To prawda. Ale to jak mówię, a propos Australii, to był Teplic, tak? I tam też pojawił się w pewnym momencie też pan Jacek Fuksiewicz, którego może niektórzy pamiętają, ja pamiętam z dzieciństwa. Bardzo
ja
lubiłem taki
bardzo dobrze.
Cykl programów. One były późnym wieczorem, ale jakoś rodzice pozwalali mi to oglądać. To się nazywała Filmoteka Arcydzieł. I myślę, że taki, tego typu programy gdzieś pewnie możemy znaleźć. Każdy powinien też szukać opowieści i słuchać też recenzji pani Marii Malatyńskiej w Radiu Kraków, w programie Przed Hejnałem także, prawda?
No tak. Bywa rzeczywiście, bywa tak. Ale jeżeli pan rzeczywiście słuchał kiedyś Filmoteki Arcydzieł, to może pan słuchał też pana Janickiego w jego starym kinie.
Oczywiście, że tak. I pana Janickiego też współcześnie poznałem także radiowo. I ja do tej pory pamiętam te opowieści i to Jadwiga Smusarska,
tak.
Gwiazda kina, ale też niezwykłe opowieści i ta muzyka, bo przecież Henryk Wars, Jerzy Petersburski, to twórcy wielu...
To wielkie, wspaniałe
nazwiska.
No i wielkie kariery.
Wielkie kariery. I te wspaniałe piosenki. Chociażby jedna z nie wiem, czy to nawet nie jest najbardziej znana polska melodia na świecie. Mówię o takiej melodii, piosence. I o Donna Clara to przecież jest Jerzy Petersburski. No. Tango Milonga.
Tak, ale wie pan, proszę nie żądać, żebyśmy na przykład na finał naszego spotkania odśpiewali tutaj.
O Donna Clara, czy...
chyba jednak to drugie.
Tango, znaczy Sylwester jest dobrą okazją, żeby tak, poćwiczyć tango. Tak, ostatnie tak. Tango w Paryżu to może niekoniecznie, chociaż a propos, Gatto Barbieri tam skomponował świetną muzykę, a ja jakiś czas temu graliśmy w Radiu Kraków piosenkę zespołu Kombi, Przytul mnie, i tak sobie słuchałem się tą piosenkę, tak sobie myślę, no tam po prostu słychać ewidentnie melodię z ostatniego tanga w Paryżu, czyli dziesiąta muza jest wszędzie.
Oczywiście, że tak. Nawet jeżeli się nie objawia w pełni swoich możliwości, tylko na przykład się o niej mówi gdzieś tam właśnie w radio, to jest obecna.
Tak, i w Radiu Kraków, w Radiu Kraków Kultura często sięgamy też po ścieżki dźwiękowe. Niedawno wspominaliśmy też pana, który nazywał się Angelo Badalamenti, i to jest przykład tego właśnie, jak muzyka ma ważną rolę często w filmie, bo ja sobie nie wyobrażam filmów tych najważniejszych Davida Lyncha bez jego muzyki. Tak sobie wspomniałem, 30 lat temu pojawiły się w Krakowie, były te takie miejsca wokół rynku, wokół dworca, gdzie stały takie budki z kasetami. I był taki okres 30 lat temu, gdzie przez wszystkich tych budek było słuchać muzykę z serialu Twin Peaks. To była dla mnie początek lat 90. Kraków ma ścieżkę dźwiękową właśnie z muzyką Angelo Badalamentiego.
To jest niesamowite. Twin Peaks to w ogóle była osobna mitologia. To jest niezwykła rzecz.
I ona w Polsce oglądały to miliony,
bardzo,
prawda?
Bardzo się długo trzymała jako legenda. Osobna legenda zupełnie.
No i o tej legendzie chyba może kiedyś sobie opowiemy. Ja mam taki pomysł.
Może sobie opowiemy. A teraz, wie pan, jakbym miała wrócić do Fabelmana, to wie pan o tym, że David Lynch tam gra?
Nie, tak? Właśnie się dowiedziałem.
No właśnie. A tak, gra Johna Forda, tak.
No to może nie dyliżansem, ale pieszo pójdziemy sobie do kina.
No to już jest
kina.
Taki późny Ford, taki z czasów, kto zabił Liberty Valance'a.
Tak. Zatem, proszę państwa, przy okazji wspomnień związanych z rocznicą urodzin kina, 127 zresztą, mieliśmy już pierwszą w nowym roku, można powiedzieć, recenzję, bo to jest film, który już właśnie proponujemy na nowy rok,
czyli
Fabelmanowie, nowy film Legendy, czyli
Spielberga
film.
Tak. O dzieciństwie.
O dzieciństwie, ale w ogóle też, no, też o opowieściach. I kino to też jest opowieść. I recenzja, z tego co słyszę i widzę, jest pozytywna.
Jak najbardziej pozytywna. I wie pan, on tam zresztą bardzo ładnie sobie zakreśla ramy, bo gdy ma lat 5, idzie po raz pierwszy do kina i ogląda, cóż on ogląda? Największe widowisko świata, The Maila. Rzecz, która została nagrodzona Oscarem w 52 roku. W 52 roku on ma właśnie 5 lat. Idzie pierwszy raz do kina.
Tony Curtis, tak? Tam.
No właśnie, właśnie.
Tam ten film, o co w cyrku się dzieje akcja. Melies był, cyrk był.
A kończy właśnie na późnym Fordzie. Czyli właściwie można powiedzieć, że piękny rozdział kina sobie wybrał.
To prawda. No i przy okazji, mówiliśmy a propos tanga i tanga milonga, to i przypomniał się Spielberg, bo przecież 30 lat temu pół Krakowa zagrało Spielberga w liście Schindlera. Wielu ludzi do tej pory to wspomina jako najważniejsze przeżycie w swoim życiowym biegu. I tam też mam na początku piękną scenę, jeżeli chodzi o muzykę, bo tam się pojawia słynne tango Por una cabeza. Tango, które skomponował pan Gardel i które też tango pojawia się w wielu filmach, takim między innymi filmie, który 30 lat temu się pojawił w kinach, czyli Zapach kobiety. Kino jest naszym wehikułem magicznym, także wspomnień i smaków, i zapachów,
prawda.
I dźwięków, i Al Pacino się przypomina przy okazji. Ostatnio po raz któryś, nie wiem, oglądałem Ojca Chrzestnego 2 i ten Al Pacino i ten jego wzrok.
No tak.
Niebezpieczny taki, ale magnetyzujący i taki, że człowiek zna tę historię, po raz 40 ją ogląda i dalej wciąga. To jest niesamowite.
A gdzie go pan widział ostatni raz?
W telewizorze. Telewizor mnie, to jest właśnie taki aleatory. Złączyłem telewizor, to była trzecia w nocy, bo nie spałem i była końcówka Ojca Chrzestnego 2. Taka, no to jest mocne kino.
No tak.
I nocne, i mocne, i takiego kina, na takie kino wciąż czekamy i teraz, proszę państwa, życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku.
No, życzmy wszystkiego dobrego, życzmy przede wszystkim cudownych filmów.
Tak jest. I o tych filmach będzie nam opowiadała pani Maria Malatyńska, którą dziś gościliśmy w Radiu Kraków Kultura. Przy okazji jeszcze może kiedyś poopowiadamy o Kazimierzu Pruszyńskim, który też miał...
Tak, tak. Właśnie... tragiczna właściwie postać, bo nie miała pieniędzy, żeby skończyć wszystko, co było do skończenia.
Tak, bo zanim bracia Limierszy pojawili, był nasz wielki rodak. Maria Malatyńska gościła dziś.
Dziękuję bardzo.
W Radiu Kraków
Wszystkiego
Kultura.
Dobrego dla wszystkich.
Tak jest. I tego się trzymajmy.